nosić serce.
Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj obiecane, a raczej obiecywane od 2 tygodni spotkanie z Tomkiem Jeleniem, który opowie nam o swojej wyprawie do Omanu. Zapraszam.
Yeah.
تزل بتفاق مطبوعر مريض الشوارع الواسخة من ساحل النكسة فجرات تقطع الحياة وتتخرب العقليات ترجع الباب صدري تابك وتفوت مصعب ترد العالم ولا يهتم عالم ثالث اللي تحمل جرايم مستمرة وعوائل مشدودة شحي وقوف فرج يوم المصيبة المستقرة دوس لحصل مصاحيها والتفهم خلقيها ما حد يقول ما حد يرزح تفهم وولدكم وكل ما كنا نجبر الجن وقد عشين حول نحل مشاكلنا ولا تسويت ننسى أحسن لنا من الجرح من تخلى والفرح يفدينا.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj kolejny raz mamy przyjemność gościć Tomka Jelenia. My rozmawialiśmy przy okazji tego wyjazdu
na Nordcap. Tak, to było Ikarusem, jechaliśmy na Nordcap przez kilka krajów tutaj Europy. No bardzo fajna podróż inna niż wszystkie, z tego tytułu, że zrobiliśmy to starym miejskim autobusem. 6000 km, bardzo fajna przygoda, ciekawi ludzie.
Tak, to było w roku
2013.
No jak ten czas leci, już mamy 4 lata prawie minęły. No i z zazdrością obserwowałem, co się dzieje na twoim profilu w listopadzie, kiedy u nas wiadomo jaka pogoda, co się dzieje, a ty przysyłałeś bajeczne zdjęcia i jeszcze taki quiz swego rodzaju stworzyłeś. Co to był za wyjazd?
Wyjazd był dość spontaniczny. Razem z moim kolegą oraz moim kuzynem zdecydowaliśmy się pojechać do Omanu. Nie było lotów bezpośrednich. Wybraliśmy lot przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, oczywiście korzystając z tanich ofert. Oman generalnie siedział mi długo w głowie. To już jest temat taki kilkuletni. Pierwszy raz zetknąłem się z tym egzotycznym krajem, gdzieś śledząc po mapach, natomiast tak w rzeczywistości, żeby okazało się, że można tam jechać. To był moment, kiedy przyszli do nas nasi znajomi, pokazali nam slajdy, pokazali, że można tam jechać, że jest to możliwe. Obejrzeliśmy i byłem zachwycony. Oman to kraj dosyć egzotyczny, dużo ludzi w ogóle nie wie, gdzie to jest. Gdzieś to łapią, słyszą tą nazwę, natomiast jakby on mapowo i w jakiejś lokalizacji w ogóle ciężki jest do uchwycenia. Jest to kraj typowo muzułmański, kraj arabski. Dość mało o nim słychać z tego tytułu, że tak jak była arabska wiosna, on pomimo, że jest bardzo radykalny, pozostał taki niewzruszony. Generalnie tam się nic nie dzieje. Oman to jest też monarchia absolutna. Nie ma sejmu, nie ma premiera, nie ma ministra spraw zagranicznych. Wszystko sprawuje jedna osoba, jest to sułtan Kabus. Sam Oman nosi nazwę Sułtanat Omanu, czyli tak naprawdę to jest jakby kraj sułtana.
I przylatujecie tam, jest listopad, tam przez Emiraty, tak?
Przez Emiraty, tak. Lądowaliśmy w Fujairah, to jest miejscowość na południu Emiratów Arabskich. No temperatura bajeczna, bo to jest 30 stopni. Właściwie utrzymuje się od 25 do 32 stopni na tym samym poziomie. Nie, to jest nieistotne, czy jest noc, czy dzień, temperatura jest ta sama. To bardzo odróżnia od krajów arabskich, które są w Afryce. Z tego tytułu, że ja mam takie porównanie na przykład z Maroka, gdzie na pustyni było tak, że za dnia było bardzo gorąco, natomiast nocą było bardzo zimno. Spadały temperatury do 10 stopni. Natomiast Oman, leżąc na półwyspie, na samym południu tego półwyspu arabskiego, ma temperatury bardzo wyrównane i to, czy to jest dzień czy noc, temperatura praktycznie jest bardzo podobna.
Merytorycznie jakoś się przygotowałeś do tego wyjazdu?
Szczerze mówiąc, słabo. To był wyjazd typu last minute, znaleźliśmy tanie bilety, pojechaliśmy dość spontanicznie. To był wyjazd, gdzie też bardzo to lubię, kiedy jest taki moment, że jadę i później po powrocie doczytuję, bo to są dla mnie dwa sposoby. Albo jadę, jestem bardzo przygotowany i jakby sprawdzam to, co przeczytałem, albo odwrotnie, jadę, patrzę, jestem zaskoczony, wjeżdżamy w jakieś nietypowe ścieżki i dopiero później weryfikuję, jest taki element zaskoczenia, doczytuję o rzeczach, które widziałem, także tutaj akurat była ta druga wersja, gdzie pojechaliśmy, no można powiedzieć, mało przygotowani.
Rozmawiałem z człowiekiem, który 2 lata w Omanie uczył angielskiego, no i mówił właśnie podobnie jak ty, że da się tam żyć, da się funkcjonować. Jest to oczywiście kraj muzułmański i tak dalej. Natomiast jak wiemy, jak się zachować, to nic nie powinno nas tam szczególnie zaskakiwać.
Tak, oczywiście. To jest kraj, który dla mnie to było największym zaskoczeniem, że jest to kraj bardzo bezpieczny. To jest idealne miejsce na podróżowanie dla ludzi z dziećmi. Bardzo dużym zaskoczeniem jest to, że można rozbijać namiot gdziekolwiek się chce, co świadczy o bezpieczeństwie. Z moich takich prywatnych jakby obserwacji, gdzie podróżuję po różnych krajach, doszedłem do takiego wniosku, gdzie im jakby większy, może nie autorytaryzm, bo to bym to źle nazwał, ale jakby im większy, im mniej tej wolności, im mniej demokracji, może to jest trochę takie na ironię losu, tym większe bezpieczeństwo dla turysty. I tu w przypadku Omanu to się sprawdza, jak jest władza absolutna. Naprawdę nie słyszałem ani nie czytałem nigdzie na forach, żeby cokolwiek komuś się stało. A naprawdę podróżowanie odbywa się bardzo swobodnie. Widziałem dużo relacji przed wyjazdem, gdzie ludzie z dziećmi dwuletnimi, trzyletnimi rozbijają się na plażach, na pustyni, bez żadnej infrastruktury. Zresztą my też tak robiliśmy, bo cały nasz wyjazd był oparty o namioty. Nie spaliśmy nigdzie na żadnych kwaterach ani w hotelach. I naprawdę czuliśmy się tam bezpiecznie.
Mało się przygotowywaliście, no ale jakąś taką marszrutę trzeba było zrobić, które miejsca zdążycie odwiedzić, bo to był taki błyskawiczny wyjazd, zarówno w przygotowaniu, jak i później, bo trwał tylko tydzień. No to musieliście pewne rzeczy odrzucić, a o pewnych zdecydować, że tak, jedziemy, chcemy zobaczyć.
Tak, nastawiliśmy się typowo na Oman Północny, z tego tytułu, że Oman tak naprawdę jest krajem powierzchniowo prawie idealnym z powierzchnią Polski, różni 2000 km, natomiast jakby ludnościowo mieszkańców Omanu jest około 3 milionów, więc to jest przepaść, to jest kraj bardzo duży w stosunku do ilości. I można tak Oman podzielić na dwa takie główne regiony, to jest region północny i region południowy. Region południowy, gdzie głównym miastem jest Salalah, generalnie teraz aktualnie ze względu na wojnę domową w Jemenie, on jest odradzany, jest traktowany jako dość niebezpieczny. Nam i tak zresztą nie starczyło czasu, żeby tam dojechać, bo to jest między północą a południem 1200 km, więc tygodniowy wyjazd nie miałby sensu, chyba żebyśmy tutaj po prostu całymi nocami jechali. Więc my się nastawiliśmy na północny Oman. To są takie miejscowości jak Sohar, jak Maskat, czyli stolica, jak Sur, jak Al-Rajins. Także ten północny oraz na południu częściowo obszar pustynny. Bo generalnie Oman to jest kraj typowo pustynny, gdzie częściowo występują też góry, ale w samym środku jest duża pustynia i właściwie tam praktycznie oprócz jakichś małych plemion takich nomadzkich, którzy się przemieszczają, to tam nic nie funkcjonuje. Także północ, głównie by to była północ i oczywiście jeszcze dwa dni zrobiliśmy Zjednoczone Emiraty Arabskie, aczkolwiek to wszystko było w szaleńczym tempie, ale było warto.
Byliście sami, trzech chłopaków, więc takich tam problemów, dylematów, co z dziewczyną, co z żoną nie mieliście.
Tak, oczywiście. No my akurat byliśmy sami tutaj trzech mężczyzn. Ze względu tutaj na religię, jeżeli by się jechało z dziewczyną, czy z żoną, czy z kobietą, no trzeba pamiętać o tym takim savoir vivre islamskim. Tam jest dosyć mocno to przestrzegane, czyli kobiety wchodzące do meczetu, czy poruszające się po ulicy nie powinny być jakoś tutaj skąpo odziane. Jest to dość mocno przestrzegane. Nawet widzieliśmy taką sytuację, gdzie muzułmanie zwracali uwagę, że po prostu ktoś ma odkryte kolana, czy odkryte ramiona. Szczególnie w tych takich miejscach dla nich świętych, a tych miejsc świętych naprawdę jest tam sporo. Dla mnie to było bardzo dużym zaskoczeniem, że powstają dość nowe muzułmańskie ośrodki. Głównym jest meczet Kabusa. To jest coś niesamowitego. Ja może tak chwilę o tym opowiem, bo widziałem już różne takie budynki na świecie, tak jak Taj Mahal, czy Złota Świątynia w Amritsarze. No ten jest naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie. Jest to meczet w Maskacie. I są tam dwie takie główne ciekawostki, oprócz tego, że on jest potężny, jest wszystko bardzo zadbane, jest całe w marmurach. Jest tam, swojego czasu to był pierwszy, największy dywan na świecie. Był tkany przez 600 irańskich kobiet przez 4 lata. On teraz został zdetronizowany, gdyż gdzieś tam też czytałem, że już jest drugie miejsce, ktoś zrobił jakiś większy do innego meczetu w innym kraju. Aczkolwiek no, robi to wrażenie, to jest chyba 400 metrów kwadratowych. Z tego co pamiętam, oraz na samym środku pod kopułą znajduje się potężny żyrandol, gdzie on jest wykonany cały z kryształu Swarowskiego. Cały jest wykonany z kryształu Swarowskiego, było to robione we Włoszech. Największy kryształ ma 14 cm na 8 cm wielkości, to jest na wysokość na szerokość. Także naprawdę to robi wrażenie. Bardzo taką miłą dla nas i ciekawą rzeczą było to, że akurat ten meczet był otwarty dla wszystkich. Ja nie widziałem czegoś takiego jeszcze, byłem w różnych krajach arabskich, gdzie w tym meczecie przychodzili i modlili się na przykład buddyści, którzy byli tam turystami, odwiedzali akurat ten meczet. No jest to takie, no mam nawet takie zdjęcia, do których pałam takim sentymentem, gdzie w meczecie medytuje, bo tak no ciężko to nazwać modlitwą, buddysta, mnich buddyjski. Niesamowite wrażenie, bo to takie mają pomarańczowe szaty i w tych szatach on po prostu siedzi na środku tego meczetu No, ciekawa rzecz.
Duża budowla, tak? Rozumiem.
Duża, duża, naprawdę duża. Też mieliśmy taką okazję, to jest, nawet nie wiedzieliśmy, że to jest. Został otwarty w listopadzie zeszłego roku. Nowy meczet w Socharze. Niesamowite wrażenie robi. Ma 4 minarety, które są skierowane do środkowej kopuły, która jest wykonana cała z takiego szmaragdowego pokrycia. Najbardziej jakby fascynujące jest to, z jaką pieczołowitością, z jaką precyzją, z jakim takim oddaniem jest to zrobione. To są naprawdę perfekcyjne budowle, mówiąc o ogrodach, o tej estetyce. Niesamowite. Naprawdę robi to niesamowite wrażenie, także warto to zobaczyć. Warto to zobaczyć.
Splinters.
Architektura to na pewno, na tym można się skupić, tak jak mówisz, to przywiązanie do detalu, do proporcji, symetrii i tak dalej. A co z przyrodą, z miejscami takimi dzikimi, bo tam też u ciebie było widać ciekawe zdjęcia.
Zgadza się, zgadza się. Może jedną taką najgłówniejszą rzeczą, która jakby zrobiła na mnie wrażenie, ja bardzo lubię przyrodę w takim naturalnym środowisku. I jest tam możliwość taka, jest rezerwa, to się nazywa Ras Al Jains, to jest rezerwat żółwia zielonego. To jest jedyne takie miejsce na świecie, gdzie żółwie zielone można oglądać, podglądać w ich naturalnym środowisku. jest to na tyle fajne, że one tak naprawdę żyją jak u siebie, człowiek przychodzi, nie ma żadnych płotów, to nie jest jak zoo. To jest bardzo fajne, bo dużo takich ośrodków jest za granicą, gdzie można oglądać egzotyczne zwierzęta i to, ale to wszystko jest takie jak w formie takiego naszego zoo, tylko może bardziej w ich naturalnym środowisku. Natomiast tu tak naprawdę jest ich środowisko, gdzie po prostu staje się przy żółwiu, można go zobaczyć. Oczywiście to zostało wpisane pewnego razu na listę UNESCO, nie wiem, kilkanaście lat temu i dzisiaj widać, że o to dbają. Naprawdę jest to temat, gdzie ten żółw zielony, bo on był już zagrożony wyginięciem, dziś w Omanie jest, dbają o niego, żeby po prostu przetrwał. Jest to niesamowite przeżycie, z tego tytułu, że takie sesje, to się odbywa przy takim dość dużym i drogim hotelu, natomiast no nie trzeba z niego korzystać, można zapłacić tylko jakąś tam symboliczną kwotę za wstęp. I są sesje z przewodnikiem, są dwie sesje w ciągu doby, to jest sesja o godzinie 22 i o 4 rano, gdzie podgląda się żółwie składające jaja, właśnie żółwice, bo to tylko są samice, które przypływają na brzeg z oceanu i składają jaja, po czym odchodzą. My byśmy akurat w okresie zimowym, okres zimowy jest dużo gorszy do oglądania żółwi, natomiast my mieliśmy to szczęście, wybraliśmy porę o 4 rano, dzięki temu było jasno, gdzie te żółwie, akurat były dwie samice, które przyszły składać jaja i też mieliśmy tą okazję, co jest niesamowitym szczęściem, żeby zobaczyć, jak się wykluwają młode i uciekają w kierunku morza. No i tu z tymi żółwiami jest sporo takich ciekawostek z tego tytułu, że z żółwi, które się wykluwają, z tysiąca małych żółwików tak naprawdę dożywają wieku dorosłego tylko 2-3 osobniki. To jest bardzo mało. No dużo jest zjedzone przez drapieżniki, podczas na pewno dużo ludzi, tutaj słuchaczy, gdzieś widziało to na Discovery. Naprawdę na żywo to wygląda niesamowicie. Taką też ciekawostką, którą opowiadał nam przewodnik, jest to, że żółwica, która przypływa składać te jaja, przypływa tam kilka razy w roku, ale jeden z tych razów jest momentem, kiedy miała swoje urodziny na tej plaży, bo to jest jedyna plaża, na której żółw zielony w Omanie po prostu ma swój proces rozrodczy. Także niesamowite jest to, że ta żółwica wie, że to jest ten dzień, przypływa, składa te jaja i odpływa. Naprawdę polecam, jeśli ktoś lubi przyrodę, zwierzęta w takim naturalnym otoczeniu, jest to niesamowite doświadczenie, wręcz bym powiedział mistyczne.
Było jeszcze takie zdjęcie z taką dziurą w ziemi, mówiąc opisowo, z błękitną, przezroczystą wodą. Co to było za miejsce?
Generalnie w Omanie, jakby taką wizytówką Omanu, bo Oman nie jest turystyczny jako taki, on, owszem, przyjeżdżają tam turyści z regionu, troszkę obcokrajowców gdzieś tutaj z Europy Zachodniej, ale generalnie to jest kraj mało znany, z bardzo dużym potencjałem. No i jakby taką wizytówką Omanu są dwie takie rzeczy. Jedna rzecz to jest Wadi, lub z angielskiego niektórzy mówią Wadi. Są to takie kaniony wypełnione oazami, czysto szmaragdową wodą. Natomiast drugą rzeczą, chyba tam są takie 2 czy 3 miejsca, to są po angielsku, to się nazywa sinkhole, to jest taka dziura, fachowo lej kresowy. Jest to takie zapadlisko przy morzu, gdzie pusta przestrzeń pod ziemią zapadła się, tworząc taką dziurę, gdzie na dole jest szmaragdowa woda, natomiast jest to woda słona. To jest w odróżnieniu od Wadi, bo w Wadi mamy wodę słodką, natomiast w lejach tych kresowych, tych sinkholach, no robi to niesamowite wrażenie. Dużo młodzieży lokalnej skacze z bardzo dużych wysokości do tej wody, bo on tam jest bardzo głęboko. Ciekawostką ze względu, podejrzewam, że na strukturę wapieni, na strukturę gruntu, ta woda jest szmaragdowa. Ona tak naprawdę, tak jak my często porównujemy, oglądam z różnych stron świata, będąc tam, zdjęcia, często widzę, że dużo tych zdjęć jest podkręconych w różnych programach graficznych, żeby tam kolory, nasycenie. Natomiast tak naprawdę ta woda w Omanie tak wygląda. Ona jest naprawdę szmaragdowa, jest wręcz taka zielona, taka turkusowa. Bardzo właśnie ciekawą rzeczą są te wadi. Wadi to są takie kaniony, które są wypełnione oazami. Jest bardzo dużo roślinności, są zwierzęta. Do wadi może przyjść każdy, można tam się rozbić, można sobie popływać. Tych wadi w Omanie jest bardzo wiele. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że wadi czasem może być niebezpieczne. Też o tym czytaliśmy, żeby uważać, kiedy jest na przykład momenty, gdzie jest pora deszczowa, ale taka nie taka jak w dżungli, tylko taka pora deszczowa, że na przykład jest kilka dni, że pada, albo nawet 2 dni i będzie gdzieś oburwanie chmury w odległości 30 km. Te kaniony mogą momentalnie zapełnić się wodą. Także to jest też bardzo duże niebezpieczeństwo dla turystów, którzy jakby nie wiedzą, chcieliby tam nocować. Ale naprawdę wygląda to fajnie, bo kraj jest cały pustynny, natomiast to są takie oazy w kanionach, gdzie można się schronić przed ciepłem, przed upałem, wykąpać. Niesamowite, także polecam.
Jak się poruszaliście po Omanie?
My wypożyczyliśmy samochód w Emiratach Arabskich. Musieliśmy mieć specjalne pozwolenie i specjalne ubezpieczenie, żeby przekroczyć nim granicę z Omanem. Granica z Omanem to też jest taka ciekawostka. Kraje arabskie w tamtym regionie, bo to jest i Emiraty, i Arabia Saudyjska, i Oman, i Katar, one mają podpisaną umowę o takim wolnym przejeździe na zasadzie Schengen w Europie. I teraz tylko niektóre z nieliczne przejścia graniczne są udostępnione dla turystów, dla osób obcokrajowców. I trzeba o tym wiedzieć. My popełniliśmy taki błąd, że my właśnie nie doczytując tego wcześniej, pojechaliśmy na taką zwykłą granicę, nie przepuścili nas. Poruszaliśmy się samochodem, musieliśmy nadrabiać bardzo dużo kilometrów przez góry, żeby znaleźć się na tej granicy docelowej. Tu też taka ciekawostka, to jest granica w Hatta. Najdłuższa granica, jaką widziałem w swojej karierze, ten pas przygraniczny ciągnie się przez 20 kilometrów, kilka punktów granicznych, kilka punktów policji. Także ta widać, że ta granica jest naprawdę strzeżona i jest bardzo, bardzo długa. Drogi zarówno jak i w Omanie, jak i w Emiratach są naprawdę najwyższego poziomu. Mówię o tych takich drogach głównych, bo lokalne to wiadomo, że te troszkę są gorsze, natomiast jakby ta jakość tego asfaltu, autostrady są oświetlone, także naprawdę się podróżuje bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie, trzeba mieć samochód z klimatyzacją. Naprawdę łatwość podróżowania. Porównując to z innymi krajami, gdzie jest dużo dróg szutrowych, takich niedostępnych komunikacyjnie, tu nie ma najmniejszego problemu. Tu też taka ciekawostka, jakby ktoś się wybierał do Omanu czy do Emiratów, należy pamiętać, że mapy elektroniczne nie funkcjonują. Szczególnie te mapy, tak jak mamy takie bardzo popularne mapy, one nie można ich ściągać online. One są po prostu w tamtych krajach nieakceptowalne. Trzeba mieć swoją wgraną wcześniej mapę elektroniczną i na jej podstawie po prostu się poruszać. Także te wszystkie online mapy raczej nie będą działać. No bynajmniej my mieliśmy takie doświadczenia.
Ale turystów mówisz, że mało, natomiast spotykałeś. Skąd, z jakich stron?
Zgadza się. No, widzieliśmy jakąś parę z Francji, jakieś małżeństwo ze Szwajcarii, natomiast bardzo mało turystów generalnie. Widać turystów w Maskacie, widać turystów w rezerwacie Żółwi, w takich punktach, ale generalnie jest bardzo mało turystów. W odróżnieniu od Emiratów, gdzie w Emiratach, tak jak byliśmy w Dubaju, no to wiadomo, że to jest takie miasto multikulturowe i bardzo turystyczne, to Oman jest taki jakby nieznany, ale ja przez to mówię, że on jest taki niedoceniony, bo naprawdę jest to fantastyczne miejsce, zaskoczyło mnie. Nie wiedziałem, że dużo ludzi, nie wiem, czy się boi. Ono po prostu jest mało popularne moim zdaniem, ale ta popularność będzie rosła. Będzie rosła z dnia na dzień, także ja myślę, że Oman jeszcze da się poznać.
No to jeszcze ta kwestia, która też jest istotna dla tych, którzy dokąd się wybierają. Jak już tam jesteśmy, przelot udało się załatwić, ale na miejscu sprawy finansowe. Takie zwykłe rzeczy, zakupy, które trzeba kupić, nie dowieziesz drogo, tanio?
Generalnie ceny są jak w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie żywności, na przykład takie wyżywienia. Natomiast jeżeli chodzi o noclegi, to właśnie tu jest taka ciekawostka, że i Zjednoczone Emiraty, i Oman mają bardzo drogie noclegi. Nie wiem, z czego to wynika, dlatego większość ludzi, którzy się decyduje na Oman, wybiera raczej namioty. I to jest bardzo popularna forma. My wszystkie noclegi, które tam odbyliśmy pod namiotami, na dziko, bez żadnej infrastruktury. No można poczuć, to ja to zawsze nazywam, dla mnie to jest najlepszy hotel na świecie, 5 miliardów gwiazdek, jak wychodzę w nocy z tego namiotu. Także to jest bardzo fajna rzecz. Dzięki temu no, są niskie koszty. Nawet mieliśmy taką dosyć ciekawą historię, gdzie wylądowaliśmy wieczorem w samej stolicy kraju, w dzielnicy ambasad. Zastanawialiśmy się, czy co my mamy zrobić, gdzie tu się rozbić, bo to jest bardzo duża stolica. No i podpytywaliśmy policję, czy tu jest jakieś pole namiotowe, czy byśmy mogli się rozbić. No i policja się pyta, jak, gdzie możecie się rozbić? No, wszędzie. Dla nich to była po prostu jasna odpowiedź, więc my na samej głównej plaży, w samym centrum stolicy, przed ambasadami po prostu spaliśmy na plaży i nikogo to nie zaskoczyło. Zresztą sami Omańczycy czy sami Emiratczycy, dla nich to jest popularne, że oni, tak jak my jedziemy gdzieś na weekend, pojeździć rowerem czy jakoś inaczej spędzić czas, oni bardzo często zabierają rodziny, zabierają namioty, grilla, i jadą na pustynię. Jadą na pustynię, jadą nad morze, spędzają tam czas z rodziną, na dywanach, jedzą, rozmawiają. Dla nich to jest taki popularny sposób wypoczynku. Jeżeli chodzi jeszcze o ceny, to ceny generalnie tak, paliwo jest bardzo tanie. My płaciliśmy jakby przeliczeniu na polskie za litr benzyny 98 zł 60. To i tak wszyscy mówią dookoła, że teraz było drogo, bo jeszcze kilka lat temu był poniżej złotówki. Więc jakby cena paliwa jest pomijalna. Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ja myślę, że to jest super kraj dla fanów drogich samochodów z wielkimi silnikami. Tam generalnie, jeśli ktoś ma poniżej pojemności 2,5 litra silnik, to widać, że należy do mało zamożnego, naprawdę takiej no może nie nazwam tego marginesu społecznego, ale bardzo biednego człowieka. Generalnie samochody są bardzo dużo litrażowe, inne modele niż tutaj w Europie są robione właśnie na rynek arabski, na rynek typowo taki azjatycki. Także to jest gratka. Ciekawostką jest to, ja trochę interesuję się motocyklami, więc też jakby na to zwracałem uwagę, praktycznie nie ma motocykli. Tak jak w krajach azjatyckich typu Wietnam, Tajlandia, Laos, Indie, czy ten jest bardzo dużo motocykli, natomiast tutaj tych motocykli w ogóle nie widać. Nie wiem, z czego to wynika. Pogoda jest idealna do jeżdżenia. Nie ma takiej tradycji. Tak to odbieram.
Ale w Dubaju też udało ci się trochę czasu spędzić.
Tak, tak. To jest już był taki punkt, który dużo ludzi mówi must to see, czyli musieliśmy go zobaczyć. Byliśmy, to jest jeden dzień w Dubaju, tak naprawdę jeden dzień i jedną długą noc, bo wróciliśmy bardzo późno w nocy, to było już przed powrotem do domu. Dla mnie porównanie takie Oman i Zjednoczone Emiraty, kraje bardzo podobne, jeżeli chodzi o religię, o klimat. Natomiast ja miałem takie wrażenie, że społeczeństwo w Omanie jest mniej zróżnicowane, jest bardzo takie wyrównane. Natomiast Emiraty widać naprawdę duży przepych, luksus. Jest dużo bogatych ludzi. Natomiast też widać pod Dubajem, pod dużymi miastami, gdzie są te takie dzielnice biedy na wzór faweli brazylijskich czy jakichś takich slumsów indyjskich. Dubaj, znaczy ja już jakby troszkę jestem przesycony dużymi miastami, natomiast no, jeżeli jest coś takiego wartego, co trzeba zobaczyć, to bardzo chętnie zobaczę. Architektura zresztą to też trochę nasz zawód, więc sam byłem ciekawy. Jest to miasto rekordów, niewątpliwie. Najwyższy budynek świata, najdłuższy zjazd tyrolski, najszybsze kolejki. Oni idą w coś, co oczywiście podejrzewam, że później będzie wykorzystywane jakby na cele takie typowo turystyczne. Dla nich naprawdę są to rzeczy niesamowite, bo stok narciarski w samym centrum, markecie, no bo to jest taki dosyć duży market, nazywa się Dubai Mall. No robi to wszystko wrażenie, aczkolwiek moje takie prywatne odczucie było takie, że jest to miasto, które przytłacza swoją skalą. Potężna skala, bardzo duże budynki, człowiek się czuje dość nienaturalnie w takim środowisku. Ma się takie wrażenie, że to wszystko tak człowieka zgniata. 7-pasmowe autostrady przez sam środek, gdzie nawigacja naprawdę już nie wie, jak się poruszać, ciężko to obsłużyć. Ale samo trzeba jechać, Dubaj trzeba jechać, zobaczyć, jest to ciekawostka sama w sobie. Jest to miasto bardzo międzynarodowe. Tam generalnie samej takiej ludności arabskiej jest bardzo mało, jest dużo obcokrajowców. Mówi się, że około 200 nacji tam przebywa, więc jest to takie multikulti. No i z takich ciekawostek, jak już wracaliśmy na samolot na powrót, widzieliśmy też, to też był przypadek, nie byliśmy przygotowani, nie wiedzieliśmy, że tak będzie, doczytaliśmy to później. Widzieliśmy porzucony duży samolot, to się później okazało, że to jest Il-76 i to jest prawdziwy samolot Pana Życia i Śmierci, czyli Aleksandra Buta w nawiązaniu do filmu Pan Życia i Śmierci z Nicolasem Cage'em. No był to samolot przemytników broni, został porzucony przy lotnisku, można było do niego wejść, zobaczyć go, także jest to prawdziwa historia, było to też dla nas dużym zaskoczeniem, ale no bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą później jak się wraca, doczytuje się te historie, to człowiek ma jakby takie poczucie, że fajnie, że tam byłem i nawet o tym nie wiedziałem, także tak to jest.
Czyli to światełko, które nieraz się nam włącza, islam, muzułmanie, daleko, nie przejmować się, bo bezpiecznie i z czystym sumieniem polecasz.
Absolutnie, tak, tak, zdecydowanie. Oman jest naprawdę taki niedoceniony. Ja wielokrotnie też na początku nie wiedziałem, jak ja tutaj mówiłem znajomym, że jadę do Omanu, to każdy robił oczy do góry, bo tak nie do końca wiedział, gdzie to jest i z czym to powiązać. Ale naprawdę jest bezpiecznie i Emiraty, i Oman, bardzo bezpieczne kraje. Nigdzie, tak jak często jeżdżę na festiwale podróżnicze, czy gdzieś przeglądam jakieś artykuły w internecie, natknąłem się na jakieś tam kwestie jakiejś przestępczości, napadów czy czegoś. W Omanie nie ma takiej wzmianki, nie znalazłem, nie udało mi się znaleźć, także wydaje mi się, że jest kraj bardzo bezpieczny. No oczywiście trzeba przestrzegać zasad związanego z krajem islamskim, bo to jest prawo szariatu, ale jeżeli no my jesteśmy, oni to podchodzą tak, jeśli my jesteśmy dla nich w porządku, oni są w porządku dla nas, także jak najbardziej. Did you ever stop to see what's around you? And did you ever get to the point where you only yourself? Did you try to hang on to your sensuality? Come on, it's me and my reality.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Ciekawe wieści płyną z Kujaw, jeśli chodzi o tak zwane kujawskie piramidy. Sławomir Kukiełczyński.
Park kulturowy w Sarnowie, znajdujący się w sąsiedztwie Lubrańca, powiększy się o kolejny grobowiec z okresu megalitycznego. To będzie już 10. tak zwana piramida kujawska, pochodząca sprzed 5000 lat. Odkryto ją w ubiegłym roku i wojewódzki konserwator zabytków wpisał grobowiec do rejestru zabytków. Wartość tego ostatniego grobu podnosi fakt, że do tej pory nie był on rozkopany, a wojewódzki konserwator zabytków chce badania archeologicznego metodami bezinwazyjnymi. Władze Lubrańca chcą powiększyć teren parku kulturowego i udostępnić kolejny grobowiec turystom, mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
My co roku, w tym roku będzie to 10 czerwca, organizujemy piknik archeologiczny, megalityczne przesilenie w miejscowości Sarnowo, na terenie przyległym szkole podstawowej, a więc w tej miejscowości, gdzie są megality. Festyn ten kierujemy przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. My tam możemy zobaczyć młodzież, na przykład w specjalnych ochronnych okularach, będzie mogła przyglądać się wykonywaniu narzędzi kamiennych. Zobaczymy, jak wyglądały i do czego służyły krzemienne noże, siekiery, sierpy, kościane motyki, topory. Poznamy również tajemnice robienia mąki, mieląc własnoręcznie ziarno na żarnie. Dzieci zobaczą, jak wyglądał strój dawnego rolnika i w jaki sposób go wykonano. Same spróbują szycia przy użyciu kościanych szydeł i igieł. Przedstawimy również narzędzia, jakie służyły do budowania kurhanów, motyki wykonane z kości poroża. To nam przedstawi w formie właściwej koło eksperymentalne archeologii pradziejowej. My złożyliśmy wizytę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Instytucie Archeologii. Przeprowadziliśmy rozmowy z panem doktorem Grzegorzem Osipowiczem i jeszcze raz państwa serdecznie zapraszam. Będzie co oglądać.
O roli, jaką odgrywają piramidy kujawskie dla Lubrańca i okolic, mówił Sylwester Roszak z Wydziału Promocji.
Ze względów promocyjnych na pewno jest to duży atut dla regionu, dla małej ojczyzny, jaką jest tutaj gmina Lubraniec i pogranicze gmin Izbica i Lubraniec. Z tego względu, gdyż budzi to na pewno ciekawość i daje pewien splendor. Wiele z nas osób czytało bądź oglądało filmy. Niektórzy byli wychowani na Indianie Jonesie, inni na Panu Samochodziku, tak? Zawsze archeologia, ta archeologia żywa, tak, która kiedyś gdzieś coś było odkryte, a teraz stoi, budzi taki dreszczyk emocji.
Wyobraźmy sobie mieszkańców Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i też okolicznych innych miast. W jaki sposób mogą dowiedzieć się o Parku Krajobrazowym, o tych wykopaliskach i do kogo mają się zgłosić, żeby zorganizować taką wycieczkę w celu zwiedzania?
Na pewno, jeśli chodzi o tutaj sarnowskie megality, tutaj pomocą służył Urząd Miejski w Lubrańcu i my tutaj bardzo chętnie przyjmujemy gości. Są organizowane dwie imprezy, jedna z długoletnią tradycją, czyli Wehikuł Czasu, on jest organizowany w Wietrzychowicach i jest także organizowana od 2 lat, teraz będzie 3. edycja, we współpracy właśnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, megalityczne przesilenie w Sarnowie. Współpracują z nami także nie tylko oczywiście ten uniwersytet, środowiska naukowe z Wrocławia chociażby, co też świadczy o tym, że miejscowość zarówno jak i sam park jest obiektem zainteresowań wielu środowisk naukowych i jest to ważne. Gdyby tak nie było, by się tym nikt nie interesował, gdyby to było jedno z wielu, tak? I zapraszamy zawsze w czerwcu, tak, w tym roku również do Sarnowa na 3. piknik, megalityczne przesilenie.
Być może w najbliższych latach parki kulturowe w Sarnowie i Wietrzychowicach zostaną połączone w jeden park krajobrazowy obejmujący gminy Lubraniec i Izbica Kujawska.
I to dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Touched the walls of a city streets and didn't explain. Sadly showed us our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sent in to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Until you travel to that place you can. But the